Szwedzki łącznik w faktach o siódmej.
Osoba numer 6 w sprawie kradzieży tablicy z Auschwitz.
Według szwedzkiego dziennika Aftonbladet była tylko pośrednikiem między złodziejami a prawdziwym zleceniodawcą.
Po tych nowych faktach ze Szwecji Krajowa Straż Miejska, prawie jak policja.
To już chyba za dużo uprawnienia, tak mi się wydaje.
Opinie i deklaracja 800 Amerykanów wzmocnić ma polski kontyngent w Afganistanie.
Podlegać mają naszym dowódcom.
A na koniec gorączka zakupowa.
6 godzin za kartą.
To fakty o siódmej. Zlecenie kradzieży tablicy z napisem Arbeit macht frei przyszło spoza Szwecji. Gazeta Aftonbladet dotarła do byłego lidera szwedzkiej organizacji nazistowskiej, który pośredniczyć miał między kupcem a sprawcami kradzieży w Polsce. Mężczyzna twierdzi, że kupiec miał za historyczny napis z bramy byłego obozu koncentracyjnego oferować kilka milionów. Tablica miała dotrzeć do Szwecji i tam miało dojść do finalizacji transakcji.
Według dziennikarza Aftonbladet jego rozmówca był zestresowany. Wie, że policja zna jego nazwisko. Mężczyzna był wcześniej karany. Kilka razy odwiedzał Polskę.
To są nowe fakty.
Według informacji dziennikarzy śledczych RMF FM po świętach ma być wydany europejski nakaz aresztowania zleceniodawcy kradzieży. Obiecać miał polskim wykonawcom około 120 tysięcy koron szwedzkich.
50 tysięcy złotych do podziału. Policja zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o kradzież. Wszyscy na wniosek prokuratury trafili do aresztu na 3 miesiące.
Po nowym roku minister kultury Bogdan Zdrajewski podjąć ma też decyzję w sprawie ewentualnych dymisji po kradzieży napisu z bramy obozu Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Nie ulega wątpliwości, że uchybienia były i to były uchybienia, które się powtarzały tej feralnej nocy. Nie chciałbym, aby pewnego rodzaju niefrasobliwości pozostawały bez echa, ale od razu już powiem, że najważniejsze kompetencje w tym zakresie ma dyrektor muzeum.
Wywołany dyrektor Muzeum Auschwitz już zawiesił całą zmianę, która miała dyżur tej nocy, kiedy doszło do kradzieży.
Straż Miejska od dziś prawie jak policja. Sprawdzamy, jak wielką różnicę robi to prawie, czyli jakie strażnicy dostaną nowe uprawnienia.
Funkcjonariusze będą mogli sprawdzić zawartość plecaka czy torby, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy zatrzymany stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia innych osób. Strażnicy będą mogli też skorzystać z paralizatorów, mówi Bartłomiej Zieliński, zastępca komendanta Straży Miejskiej.
Do tej pory Straż Miejska mogła być wyposażona w paralizatory, ale na które były wymagane odrębne zezwolenie, tak jak na broń palną.
Ale to właśnie te paralizatory budzą spore wątpliwości warszawiaków.
To już chyba za dużo uprawnienia, tak mi się wydaje.
Dlaczego?
Paralizator i Straż Miejska.
Funkcjonariusze dostaną także jeszcze jeden dodatkowy środek transportu, w ustawie zwany środkiem przymusu bezpośredniego. Chodzi oczywiście o konie i wcale nie mechaniczne, którymi strażnicy również będą mogli poruszać się po miejskiej dżungli. Warszawa, Mateusz Wróbel.
Z których uprawnień strażnicy skorzystają w Szczecinie i Poznaniu? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
Brytyjski rząd przeznaczył 20 milionów funtów na pomoc dla ofiar leku talidomid.
Na początku lat 60. ubiegłego stulecia lek ten podawano kobietom w ciąży. W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci urodziło się z wadami genetycznymi. Z Londynu Bogdan Trimorgan.
Biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii żyje 466 ofiar tego leku, każda z nich otrzyma ponad 40 tysięcy funtów. To poważna kwota. Według zapowiedzi zaraz po nowym roku brytyjski parlament wyda także specjalne oświadczenie i oficjalnie przeprosi osoby, których życie zostało nieodwracalne dotknięty przez talidomid. Lek ten został wycofany z brytyjskich aptek dopiero po tym, jak ponad 2000 dzieci urodziło się bez kończyn. Przed 50 laty reklamowano go jako cudowny środek, który miał skutecznie likwidować poranne nudności u kobiet w ciąży. Przedstawiciel brytyjskiej organizacji, która pomaga ofiarom talidomidu, nazwał obietnicę finansowej pomocy rządu wspaniałym prezentem bożonarodzeniowym.
7:03. Polskie wojsko w afgańskiej prowincji Ghazni mogłoby zostać wzmocnione w przyszłym roku przez 800 amerykańskich żołnierzy. Taką deklarację złożyli ministrowie obrony Bogdanowi Klichowi, dowódcy wojsk USA.
Amerykańscy żołnierze, jeśli przyjdą w przyszłym roku, bo tak jak podkreślam, to jest deklaracja gotowości ze strony generała McChrystala i ze strony generała Scaparottiego, to oczywiście przyjdą wyposażeni.
W tej chwili w Afganistanie jest 2000 polskich żołnierzy.
A skoro dziś Wigilia, teraz trochę o ich świętach. Karpia w Afganistanie nie będzie, ale śledzi i innych ryb nie zabraknie. Na stołach pojawią się m.in. barszcz, krokiety i pierogi.
Do wszystkich polskich baz w Azji, Europie i Afryce trafi w sumie 68 różnych produktów.
W sumie jest to kilkanaście ton żywności wysłanej do Afganistanu, na Bałkany oraz do Czadu.
Z własnego doświadczenia w Libanie w 2007 roku kucharze przygotowywali się 2 tygodnie przed już.
2 tygodnie gotowali?
Na przykład lepili 5000 pierogów.
Jeśli chodzi o choinki, to służba wychowawcza gdzieś tam zapewnia w jakimś stopniu choinkę. Na przykład w Libanie mieliśmy z kaktusa zrobioną choinkę. powiedzmy.
Z bydgoskimi uczestnikami misji w Libanie i Afganistanie rozmawiał nasz reporter Tomasz Fęska.
Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę. Tylko dla cierpliwych.
Cierpliwych, wyrozumiałych, z natury spokojnych, bo pierwsze problemy zaczynały się wczoraj już na parkingach przed sklepami.
Trąbią na siebie kierowcy, bo chcą zaparkować, a jeden,
a ktoś
się
próbuje być większym cwaniakiem.
Tak, większym cwaniakiem.
Jak się zakupy robiło?
Strasznie.
Traumatyczne
masakra,
przeżycie.
Masakra.
Kupa ludu stoi się. Jeśli ktoś nie musi, to lepiej niech nie wchodzi.
6 godzin za karpiem.
6 godzin?
Tak. Promocja karpiowa.
I 6 godzin pan stał?
Nie ja, ojciec.
6 godzin stałem, ale karpia kupiłem taniej.
Czyli rozumiem, że doświadczenie z czasów minionych kolejkowe się przydaje w tych czasach.
A tak, przypomniały mi się dawne czasy.
Lubelski obecny hipermarket odwiedził Krzysztof Kot.
Gdy pytaliśmy o karpie, nabrał wody w usta.